Dlaczego my tak męczymy te teksty apokaliptyczne? Ponieważ to są nasze wszystkie sytuacje życiowe, w tym pokazane, w których my mamy wrażenie, że po prostu wszystko jest zżarte, czyli wszystko nam się zawaliło w życiu. Bóg nie stworzył zła. Stworzył rzeczywistość, która jest rzeczywistością wolną. Wolność polega na tym, że ty wybierasz. Jak to jest, że Pan Bóg jest taki wielki, że może sobie pozwolić na to, żeby stworzyć nas wolnymi? I teraz po co są te księgi biblijne? Żeby nam pokazać Boga, który jest w środku, który się nie wyprowadza, Boga, który nam nie zsyła takich rzeczy, potem patrzy, jak my się wijemy z bólu i następnie przychodzi i mówi, no to ja ci teraz rzucę coś, prawda, z poziomu majestatu. Tylko mamy Boga, który jest cały czas. To my mamy problem, bo my Go nie widzimy. I teraz dlaczego ja Go nie widzę? Bo na Niego nie patrzę.
Jak poradzić sobie z zagrożeniem, przed którym, jak się wydaje, nie ma ucieczki? Czy nieszczęścia i klęski zsyła na nas Bóg? Czym jest zapowiadany przez proroka Joela Dzień Pański? I czy mamy się go bać? Tego i wielu innych rzeczy dowiesz się z naszej dzisiejszej rozmowy o apokalipsach Starego Testamentu. Tym razem zajmujemy się księgą proroka Joela, do której przeczytania zachęcam Cię jeszcze zanim odsłuchasz naszą rozmowę. A na moje pytania odpowie siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie, od ponad 20 lat specjalizująca się właśnie w tematyce apokalipsy. Za wszelkie wsparcie modlitewne, finansowe, merytoryczne z serca dziękuję. To dzięki Wam, dzięki Waszej ofiarności Spiżarnia Wiary może się ukazywać. I zanim zaczniemy, oczywiście zachęcam do lajkowania, komentowania, zadawania pytań, bo może właśnie Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą którejś z naszych kolejnych rozmów. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. No to jesteśmy dzisiaj, Joanna, w księdze Joela, proroka Joela. To mi od razu powiedz, najpierw mi to powiedz, gdzie tu jest apokalipsa? No bo jesteśmy wciąż w serii o apokalipsie. Dlaczego właśnie tę księgę wybrałaś?
A nie pachniało ci straszliwie, jak czytałeś? Nie zastraszył cię ostatni rozdział zwłaszcza i pierwszy?
Tam mi się wiele rzeczy potwierało, będziemy o tym rozmawiać, ale wiesz co, to jest tak, gdybyśmy nie rozmawiali wcześniej o apokalipsie i w tym kontekście nie rozmawiali o tym, jeden obrazek by mi się włączył, tak? Jeden obrazek by mi się włączył, szarańcza.
Tak.
Ale to byłoby tylko skojarzenie, a nie stwierdzenie, że tutaj jesteśmy w jakiejś apokalipsie. Więc ponieważ, to przypomnę tym może, albo uświadomię tym, którzy są tu z nami nie od początku, tylko wpadli w trakcie naszych rozmów, to po pierwsze zapraszam was do odsłuchania wszystkich naszych poprzednich, ale jesteśmy w tej chwili po apokalipsie świętego Jana, w apokalipsach Starego Testamentu i wyszukujemy fragmenty miejsca w Starym Testamencie, też ja wyszukuję, bo Joanna już wie, gdzie one są, które również mają wydźwięk czy znaczenie apokaliptyczne. No więc właśnie, doszliśmy do księgi Joela.
Tak, ponieważ mamy do czynienia z opisem zagrożenia wszechogarniającego, którego pokonanie czy oddalenie nie jest w zasięgu ludzkich sił. I co więcej, mamy do czynienia powiem tak kolokwialnie, tak zanim to wyjaśnimy, z sądem, czyli z tą Doliną Jozafata. Właśnie jestem zaskoczona, że ci się to od razu nie skojarzyło, dlatego że dla mnie Dolina Jozafata pobrzmiewa Miłoszem, pobrzmiewa szkołą średnią, analizami wszelkiego rodzaju traum i wyroków. Tak jak mamy w tysiąc lat, co tłumaczy jego Dolina Wyroku, nie Dolina Sądu, rozeznania, pokazania, co jest gdzie, ale Dolina Wyroku. Zatem okaże się, kto gdzie się klasyfikuje. I pamiętam tylko ze szkoły średniej to, że nigdy nikt nie zwrócił uwagi na to, kto i de facto za co jest tutaj sądzony i jaki jest wynik. Ale to jest oczywiście przebitka z liceum. Niemniej to, z czym się spotykamy, co jest charakterystyczne dla doświadczenia apokaliptycznego, dla środowisk, z których powstaje literatura apokaliptyczna, to przede wszystkim zagrożenie, którego nie da się oddalić i które prowadzi do, jakby, które kwestionuje całą rzeczywistość i nasze status quo, i nasze poczucie bezpieczeństwa, i nie mamy na to wpływu, i generuje pytanie, gdzie jest Pan Bóg, czy Pan Bóg to zesłał. I to jest ciekawe, że mamy w tej jednej malutkiej księdze od razu fenomenalne rozwiązanie. I rozwiązanie nie na zasadzie, tak, zesłałem to na was, bo wy jesteście źli, kropka. I teraz sobie przecierpcie. I o to chodziło. Tylko mamy rozwiązanie w postaci spotkania Boga. Co jest tak naprawdę znamienne dla każdego tekstu biblijnego, ale apokaliptyka ukazuje nam Jego obecnego w tych najgorszych naszych życiowych kontekstach, gdzie wydaje się, że nie widać Go nawet na horyzoncie. Apokaliptyka pokazuje, On jest tutaj w środku. I tylko patrz na Niego.
Dobrze, okej, to już wiem, dlaczego to jest apokaliptyczne. To uporządkujmy sobie zaraz na początku pierwszą rzecz. Kim jest Joel? Kim jest Joel i w jakim momencie dziejów i do kogo się zwraca? Wiem, przepraszam, ja się przygotowałem. Wiem, że to pytanie było nie fair.
Nie. Ono jest bardzo fair, natomiast niestety nie znamy na niego dokładnej odpowiedzi.
No właśnie.
Księga Joela jest dla nas permanentną kontrowersją, dlatego że dzisiaj po badaniu języka nie wiemy, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić czasu powstania. Koncepcje, które spotykamy w starszych opracowaniach, to koncepcje, które ją lokują zgodnie z układem kanonicznym. Czyli skoro ona jest po Ozeaszu, a przed Amosem, to sugerowałoby, że jest to jedna z najstarszych ksiąg prorockich.
Ale kto ją ułożył w takiej kolejności?
Mamy ją już w kanonie hebrajskim, w takim układzie. I teraz kanon hebrajski lokuje księgi według uznania przez gminę żydowską, nie według czasu powstania. To jest bardziej korelacja z doświadczeniami. Wydaje się, że Joel się załapał na taki kontekst ze względu na silną ewokatywność i na takie bardzo mocne doświadczenie, bo kiedy przyłożymy mocne doświadczenie Boga radykalnie wkraczającego w dzieje, to jest oczywiście hipoteza. Dlatego, że znam tylko układ kanoniczny Tanaku, czyli hebrajskiej Biblii. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć dokładnie na temat procesu kształtowania się kanonu hebrajskiego. Nie jesteśmy...
Okej, ale to jest jakby kwestia poboczna, nie? To bo to bardziej z ciekawości... Wspomniałaś o tym kontekście, nie?
Tak, trafił chyba ze względu na taką siłę argumentacji. Natomiast nic nie wiemy o osobie, ponieważ ona nam się w ogóle nie ujawnia. Jedyne, co wiemy, to, że jest synem Petuela, ale znamy etymologię imienia. Jahwe El. Jahwe Pan. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest od tyłu do przodu Eliyahu. Czyli Jahwe moim Bogiem. Co nam pokazuje? Przekierowanie uwagi na panującego Boga i pokazanie przez sekwencję wyrażeń, że pierwsza jest obecność Boga, a drugie jest doświadczenie przez nas faktu, że On jest Bogiem. Czyli pierwsza jest Jego tożsamość, czyli jest to jestem zaangażowana, Joel, Jahwe El. A drugi element to będzie właśnie El, czyli Bóg, panowanie.
Czytam sobie tę księgę Joela i w zasadzie, no, tak jak mówisz, jest krótka. Nie? To są 4 rozdziały, więc długo się tego nie czyta. Ale powiem ci, że od początku do końca nie wiem, o czym właściwie jest mowa. Czy to jest rzeczywiście, tak jak jest tutaj napisane, szarańcza i jest to opisana jakaś katastrofa przyrodnicza. Bo sama szarańcza jeszcze może by tutaj by tego nie sugerowała, ale wiele innych katastrof przyrodniczych. Czyli mówimy o tym, że coś się naprawdę dzieje takiego w tej w tej nieożywionej czy ożywionej przyrodzie katastroficznego, czy to jest po prostu jakiś opisany w ten sposób najazd. Ja nie mam pewności. A jak to jest naprawdę?
I to jest super, że to poruszasz, dlatego że to, co dla nas, Europejczyków jest bardzo trudne w apokaliptyce, to jest fakt, że obrazy apokaliptyczne się składają jak kanapka. My czytamy apokalipsę na zasadzie A, B, C, D, E, F, G, prawda? I pytamy, jak to się z tym łączy. Natomiast apokaliptyka przypomina nasze śniadanie, czyli nie zjadasz osobno pomidora, potem jesz masło, a potem jesz kromkę chleba, prawda? A potem zagryzasz jeszcze plasterkiem kiełbasy, tylko zjadasz wszystko razem. I teraz po to jesz to razem, żeby mieć ten spójny smak całości. I żeby mieć to doświadczenie właśnie, którego nie da ci spożywanie każdego z tych elementów po kolei. I identycznie jest z tekstem apokaliptycznym, że my mamy obrazy, które funkcjonują względem siebie jak kanapka. I teraz pierwszy i drugi rozdział funkcjonuje względem siebie jak kanapka. I mimo, że zaklasyfikowałeś szarańczę metodą Europejczyka jako, nie wiem, najazd Biedronek.
Jestem Europejczykiem i jest mi z tym dobrze.
Tak, więc szarańcza to niestety nie jest nalot Biedronek, ani nalot stonki, chociaż wszyscy mający plantację ziemniaków powiedzieliby, że to jest koszmar nalot stonek. Nalot szarańczy równa się nic nie pozostaje. Dla starożytnych to jest katastrofa równa tajfunowi, nawet większa. Dlatego, że szarańcza zżera wszystko, a jak zeżre wszystko, dopiero odlatuje. Chyba, że wcześniej jest wiatr tak na tyle silny, że szarańcze po prostu zmiecie. Taki wiatr właśnie w rodzaju jakiegoś Hamsina, czy takiego wiatru właśnie, który zmiata, tak jak zmiata proch, zmiata piasek, tak również zamiecie szarańcze. I dlatego w drugim rozdziale Joela mamy najazd wojsk, który się na to składa. I teraz moglibyśmy powiedzieć, dlaczego my tak męczymy te teksty apokaliptyczne. Ponieważ to są nasze wszystkie sytuacje życiowe, w tym pokazane, w których my mamy wrażenie, że po prostu wszystko jest zżarte, czyli wszystko nam się zawaliło w życiu. Że już nie ma nadziei, że po prostu zostaje nam tylko płacz, bo zniszczenie jest na naszych oczach. I tu, jak może zwróciłeś uwagę, a może ktoś z was, zwłaszcza jak to czytający zoologowie, to mamy wszystkie formy szarańczy.
No właśnie dlatego ja to wyświetliłem, ten pierwszy rozdział, wersety 2 i 3, to są wszystkie fazy.
Musisz dalej napisać, bo to jest wersety 4, to są fazy.
A to przepraszam, to zaraz poprawiam, oczywiście, że tak.
Wszystkie fazy rozwoju szarańczy mamy w 4 wersecie. I tam, teraz czemu to służy? Po pierwsze jest to dla nas zaskakujące, ale to pokazuje, że jeżeli autor biblijny może przyobserwować wszystkie fazy rozwoju szarańczy, teraz wyobraźmy sobie, jak długo ta szarańcza tutaj rezyduje i jak bardzo się rozmnaża i jak permanentne zagrożenie stanowi. To jest wersja naszego postrzegania wydarzeń, że zawaliło mi się jedno, potem zawaliło się drugie na to i trzecie się zwaliło jeszcze i czwarte. I krótko mówiąc, nieszczęścia chodzą szóstkami, nie tylko czwórkami. I to nam pokazuje długotrwałość, uciążliwość, rozwój jakby tego nieszczęścia i wrażenie, że nie ma wyjścia, tak? Że nic nas nie uratuje, że po prostu to jest absolutnie koniec. Czyli długotrwałość także.
Wiesz, to mi się kojarzy z dziejami Polski, taki moment w historii chyba bardzo, bardzo trudny. Znaczy oczywiście my ani nasi przodkowie tego już nie pamiętają, ale czasy najazdów moskiewskich, szwedzkich, zaraz głodu. Był taki czas, kiedy podobno właśnie te ludy zamieszkujące dzisiaj Ukrainę, kozactwo, ale też chłopi, którzy tam mieszkali, 50% populacji po prostu albo zginęła w czasie tych wojen, albo zmarła z głodu i chorób. To coś w ogóle potwornego. To my przeżywamy wciąż traumę II wojny światowej, gdzie te straty były nieporównywalnie mniejsze. Więc to takie moje od razu, tak, europejskie czy polskie skojarzenie. My też mamy takie doświadczenia, nie? Kiedy to się skończy? Czy to się w ogóle skończy? Czy my to przeżyjemy? Czy to jest w ogóle, można z tym cokolwiek zrobić?
I świetnie, że to poruszyłeś, podniosłeś od razu do obrazu z drugiego rozdziału, gdzie mamy najazd wojsk. I teraz te obrazy się nakładają. Czyli tu nie chodzi o doświadczenie, które my nazwiemy, czyli typu szarańcza i wojna, a reszta to się nie klasyfikuje. Chodzi o wszystkie traumatyczne doświadczenia, które jakby pozwalają nam widzieć zgliszcza. I teraz dzieje się coś, co jest przedziwne, dlatego że zaczyna się księga stwierdzeniem, że słowo Jahwe, które stało się do Joela. Czyli dzieje się doświadczenie Pana Boga, dzieje się to, co Pan Bóg mówi, a zarazem my widzimy taką rzeczywistość. I jedno zdanie, które wskazuje nam na Pana Boga, i dwa rozdziały, które jadą określeniem naszej traumy. To jest też odzwierciedlenie konstrukcyjne tego, czego my doświadczamy, że czasem masz wrażenie, że po prostu tylko sekundę jesteś w stanie pomyśleć o Bogu, bo zaraz ci się po prostu wszystko w życiu wali. I płacz, który mówi, no my chcielibyśmy, nie mamy nawet możliwości się z Bogiem skontaktować, mamy wrażenie, że wszystko jest pozasklepiane, Panie, do Ciebie wołam, 19 werset, co niebo ogień pochłonął, pastwiska stepowe, my czekamy na Ciebie, jest dzień Pański, czy to, i teraz Żyd, który mówi, to Pan Bóg wkroczył. Czyli jest pytanie, okej, jeżeli teraz Pan Bóg wkroczył, to znaczy, że On tu jest. I to jest fenomen, bo w naszej mentalności z kolei my tego nie dostrzegamy. Co nie, jak się wali, równa się Pana Boga nie ma.
Wiesz, mnie bardzo dotyka właśnie z tego drugiego rozdziału piękny, piękny fragment z 17 i 18 werset. Kiedy jest modlitwa tych właśnie pokutujących i mówią, zlituj się Panie nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemu mają mówić między narodami, gdzie jest ich Bóg? I teraz, a Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Odpowiedział Pan, to jest piękne, odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi, oto ja posyłam wam zboże i moszcz i oliwę i nasycicie się nimi, i tak dalej, i tak dalej. Jest modlitwa, jest to wezwanie i Pan odpowiada swojemu ludowi, oto posyłam wam to błogosławieństwo.
Tak, cudowne, super. Ale moglibyśmy powiedzieć, no to po co jest to nieszczęście, tak? Po to, żebyśmy teraz byli nagrodzeni, tak? Najpierw sobie pocierpisz, a potem dostaniesz nagrodę?
Słuchaj, nie masz pojęcia, w ile osób komentujących nasze rozmowy podnosi dokładnie ten wątek. Takiego Boga sadysty, psychopaty, który najpierw niszczy i burzy, no właśnie po to, żeby potem móc to odbudowywać, żeby ludzi jakoś... I to, żeby była jasność. Takich, którzy używają tego jako oskarżenia przeciwko Bogu, że jest Bogiem złym, nieprawda, że jest dobry. Oraz tacy, którzy udowadniają w ten sposób, również próbują udowadniać w ten sposób, że to jest taki sposób właśnie wychowawczy Pana Boga, że On w ten sposób okazuje nam swoją miłość. Więc my będziemy ten wątek mielić cały czas, bo on wraca i on jest naprawdę głęboko, mentalnie, kulturowo osadzony w nas. Takiego Boga, który najpierw przywali po to, żeby ludźmi potrząsnąć, a potem pogłaszczę i nagrodzi, żeby jakoś osłodzić te trudy.
Tak, i to jest ten moment, kiedy się zastanawiam, jak to się dzieje, że mamy przed sobą tekst biblijny. Każdy widzi jasno, że tekst biblijny zaczyna się w kanonie od Księgi Rodzaju. I że w Księdze Rodzaju jest kolejność pierwszy, drugi i trzeci rozdział. I że w trzecim rozdziale wkracza zło, które człowiek wpuścił, jakie są konsekwencje tego. A widzimy, co jest w pierwszym i drugim. I teraz, no albo po prostu używamy głowy i bierzemy pod uwagę, że jeżeli jest stworzony piękny, dobry świat i człowiek mimo wskazówek ze strony Pana Boga, mimo informacji wpuszcza zło, gada ze złem i współpracuje, no to, przepraszam, w oparciu o co mówimy, że to jest wina Pana Boga, albo że Pan Bóg na nas zsyła, albo że Pan Bóg się złem posługuje.
Ale to bardzo proste. To jest, bo to od razu to wyjaśnienie też się pojawia. A dlaczego? A po to stworzył diabła? Po co stworzył? Bo to przecież musiał stworzyć zło i diabła i wszystko, no bo gdyby nie stworzył, to byśmy tego nie wybierali, nie?
Oczywiście. Gdyby Pan Bóg nie stworzył wszystkich duchów wolnymi i nie dał im możliwości wyboru, czy chcą żyć z Nim, czy nie, no to ta opcja byłaby prawdziwa, że Bóg stworzył zło. Bóg nie stworzył zła. Stworzył rzeczywistość, która jest rzeczywistością wolną. I to jest kolejna rzecz, która jest chyba nie do uchwycenia czasem. Wolność. Czyli wolność polega na tym, że ty wybierasz. Jak to jest, że Pan Bóg jest taki wielki, że może sobie pozwolić na to, żeby stworzyć nas wolnymi? Prawda? Przecież nikt z ludzi by sobie nie pozwolił na to, żeby drugiego stworzyć wolnym, tylko podporządkowanym, co nie? Uzależnionym, wpisanym, zaprogramowanym, bo się wszystko programujemy, a Pan Bóg stwarza wolnym.
Słuchaj, mało tego, że wiesz, innych ludzi, samych siebie, bo to my tak mówimy o tej wolności jako takiej wielkiej wartości i że to jest taki wielki dar od Pana Boga, ale jak tak porozmawiać z ludźmi, no to ta wolność wcale nie jest jakaś bardzo mocno ceniona. Dużo wyżej jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie dostatku, sytości, takie rzeczy. Ta wolność wcale jak się porozmawia trochę poza kontekstem, nie? To ona wcale wysoko nie jest ceniona. I dlatego myślę, że też jako dar Boży my też specjalnie ją cenimy, bo to strasznie dociska, nie? To natychmiast uruchamia coś, czego my bardzo nie lubimy, czyli odpowiedzialność za własne życie.
Tak. I momentalnie neguje wszystkie nasze schematy, które tworzymy sobie, żeby nie myśleć. Które konstruujemy po to, żeby mieć jakieś rameczki i potem według nich funkcjonować, co generalnie wpływa na nas absolutnie destrukcyjnie. I doskonale o tym wiemy, ale jest coś, co nas ku temu ciągnie. Wydaje się, że to jest po prostu zwykłe lenistwo też. Takie, no jakby brak pasji. No bo jak masz pasję, to nie chcesz ramek.
No tak, tak.
Tak. I teraz to jest fenomen, że zobacz, tutaj w tym tekście mamy Boga, który nie mówi ludziom, co mają zrobić w znaczeniu, jak zmienić rzeczywistość, tylko mamy Boga, który mówi, obróćcie się ku mnie. Bo jak obrócicie się ku mnie, to wówczas zaczniecie funkcjonować w sposób właściwy wam. I zobaczycie, że ja jestem tu w środku, równa się, że życie jest normalne, tak, że Pan Bóg mówi, ale ja wcale nie mówiłem, że życie będzie bez wolności, czyli że ja was wsadzę w rameczki, w których będziecie się huśtać od prawa do lewa i będzie super, tylko że wsadzam was w życie, które jest wolne, czyli nie ma rameczek. Czyli wszyscy funkcjonujemy w przestrzeni szerokiej. I Pan Bóg, który mówi, no to ty wybierasz, to jak chcesz podpowiedzi, to mówię, obróć się w moim kierunku, bo ja ciebie stworzyłem, w moim kierunku rozpoznajesz się, jak obracasz się, rozpoznajesz siebie, rozpoznajesz, ku czemu można iść w takiej rzeczywistości.
Wiesz, tutaj jest znowu w tym drugim rozdziale bardzo piękne wezwanie. To a propos tego, o czym teraz mówisz. Przeto jeszcze i teraz wyrocznia Pana. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Przez post i płacz i lament rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego, bo On jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Nie? Tu jest klucz, tu jest rozwiązanie. Nie szykujcie się do bitwy. Akurat tutaj tego nie ma. Nie? Nie szykujcie się do bitwy. Tutaj ogarnijcie się w ogóle jakoś nawróćcie się do mnie. Nie? Rozdzierajcie serca wasze.
Przestrzeń decyzyjną, co nie? Wejdź do przestrzeni decyzyjnej, te swoje skorupy utrwalone, schematów zastanych, ja tak uważam, ale zawsze tak było, ale to musi tak być, bo to jest pewne, no to po prostu rozwal to. Tak?
Akurat rozmawiamy na ten temat w okresie Wielkiego Postu, więc tak idealnie pasuje w ten klimat. Nawet jeżeli teraz tego słuchasz, oglądasz już po Wielkim Poście, to wciąż jest aktualne. Ale szczególnie my ten okres przeżywamy właśnie po to, żeby sobie przypominać. Nie?
Tak, dlatego zaczęliśmy też, bo to jest tekst na rozpoczęcie, na środę popielcową. I myślę, że tu jeszcze warto ruszyć temat płaczu, lamentu. W mentalności Izraela należało płakać po śmierci zmarłych, czyli należało zatrudnić nawet płaczki, żeby wyrazić to doświadczenie straty, że już straty kontaktu. I zwróćmy uwagę, co jest istotą płaczu. Że płacz to wyraża fakt, że chcielibyśmy cofnąć czas, jeżeli mielibyśmy taką możliwość. Że straciliśmy ten czas marnotrawiliśmy go. Zatem płacz to nie jest wersja boli mnie, bo mnie bijesz, bo tu nie ma podstaw, żeby tak twierdzić, tylko to jest doświadczenie pełne bólu i chcielibyśmy je wycofać. I mamy Pana Boga, który mówi, proszę wpuść mnie, ja to mogę wycofać. I dlatego każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, 3:5, będzie zbawiony. I teraz nie każdy, kto będzie wołał, gdzie ile siły wlezie, tak? Na wszystkimi możliwymi formułami modlitewnymi, tylko każdy, kto sobie uświadomi, że Bóg jest tu jako osoba.
My mamy taką trudność w ogóle w rozumieniu wielu tekstów biblijnych, ponieważ jakby nie znamy, nie rozumiemy jakby wszystkich tekstów. Chociażby czytając Apokalipsę, bo tego zaczęliśmy, Apokalipsę świętego Jana. Tam mamy właśnie w 9 rozdziale, w wersetach 7 i 9 opis tej szarańczy, takiej strasznej, potwornej, która nadchodzi. I my czytamy po prostu ten tekst tak, o, nie? I że on jest, właśnie w tym momencie się pojawił. A ci, którzy znają chociażby Księgę Joela, natychmiast im się, nie, wyświetla im się, tak, znamy to, nie? Znamy ten obraz. To tak jakbyśmy, nie wiem, w polskiej rzeczywistości mamy też tak, jedno słowo od razu wyświetla cały obraz, nie wiem, Westerplatte, Grunwald.
Tak.
Od razu widzimy, nie? Całą tę historię, nie wiem, Ogniem i Mieczem, tak? Pan Wołodyjowski, nie? I tak dalej. Obrona Częstochowy, nie? O, jasnej góry, nie? Więc tutaj tak samo, nie? Pojawia się w Apokalipsie świętego Jana w tym 9 rozdziale szarańcza i Żydowi znającemu doskonale księgi prorockie natychmiast się wyświetla ta szarańcza z księgi Joela i wszystkie konteksty, nie? Z tym związane. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy czytali nie tylko Ewangelię, nie tylko Nowy Testament, ale sięgali również do tych ksiąg, które są trudniejsze dla nas, bo nie rozumiemy wszystkich ich kontekstów.
Tak, i żebyśmy je czytali też bez żadnego takiego wcześniejszego uprzedzenia, tak? Przez żadnego takiego wcześniejszego założenia. Czytam, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg funkcjonuje, bo to sprawi, że będziemy w stanie z księgą dyskutować, że będziemy w stanie przede wszystkim dyskutować z Bogiem i odnieść się do Niego i zobaczyć Jego faktyczne działanie. Bo jeżeli będziemy czytać księgi na zasadzie, co mi się stanie, to czy czytamy w ogóle nie w tym kontekście, w jakim księga jest napisana. Nie, jakby nie w tym, nie zgodnie z celem, w którym jest napisana, tak? To jest księga,
która... Tu na sekundę ci przerwę, bo to jest bardzo, bardzo dobry przykład właśnie z tą szarańczą. My czytamy o tej szarańczy jako takiej totalnej katastrofie, która przychodzi i niszczy wszystko. Ale znasz Księgę Joela i ty już wiesz, że ta szarańcza, ona jest po prostu limitowana, nie? Ona się kończy Bożą interwencją i koniec. I tam jest po prostu dalej Boże błogosławieństwo, obfitość i odnowienie wszystkiego. To zupełnie zupełnie coś innego.
Tak, i co więcej, w środku tej szarańczy Pan Bóg nam uświadamia, ja jestem w środku tej szarańczy, w środku tego doświadczenia i to jakby, bo to jest tak, kiedy przychodzą emocje, jakby one przejmują nad nami władzę, zastraszają nas, mamy wrażenie, że cała rzeczywistość jest tak zniszczona, że nie ma w ogóle opcji. Jakby Pan Bóg znika nam w ogóle z optyki. W pewnym momencie się skapniemy takiej trudnej rzeczywistości, że możemy do Niego wołać. I dopiero jak się przebijemy do tego, że On jest, uchwycimy Go, uchwycimy jaki On jest, to doświadczamy, że On był od początku. Że w całej tej rzeczywistości był. I teraz po co są te księgi biblijne? Żeby nam pokazać Boga, który jest w środku, który się nie wyprowadza, Boga, który nam nie zsyła takich rzeczy, potem patrzy, jak my się wijemy z bólu i następnie przychodzi i mówi, no to ja ci teraz rzucę coś, prawda, z poziomu majestatu. Tylko mamy Boga, który jest cały czas. To my mamy problem, bo my Go nie widzimy. Zatem wszystkie wypowiedzi typu Pan Bóg na nas tu zesłał, chce popatrzeć, jak my się wijemy z bólu i potem nam da nagrodę, to są wypowiedzi, które świadczą o nas, że my Go nie zauważyliśmy w środku. Że po prostu jesteśmy gapy. że ja zakładam, że Pan Bóg się zachowa tak jak tchórzliwy człowiek, który popatrzy najpierw, jak ci przywalą, a potem powie, o, jak mi smutno, że dostałeś takie lanie, a stał za węgłem i mógł przyjść ci pomóc, ale się bał. Pan Bóg się tak nie zachowuje, my przerzucamy doświadczenia życiowe na Niego. On jest w środku i teraz dlaczego ja Go nie widzę? Bo na Niego nie patrzę. Analizuje swoje doświadczenie. Czy to jest dziwne? Nie jest dziwne, ale jeżeli byśmy obrywali w obecności kogoś, kto jest i którego mogę odblokować, którego działanie mogę odblokować tylko po prostu wiedząc, że on jest i zmienia się wszystko, to wówczas zupełnie inaczej byśmy percepowali tą rzeczywistość. I to nie chodzi o to, że ja widzę Boga, który jest z boku, ale nagle jak widzę Boga w środku tego doświadczenia, to widzę kogoś, kto jest silniejszy w doświadczeniu, w obecności, którego obecność jest intensywniejsza. To jest tak, jak słuchamy muzyki i nagle skapniemy się w pewnym momencie, słuchając uważnie, że jest tam jeden przebijający, decydujący dźwięk w danej frazie. I myśmy się zastanawiali, jakby ta muzyka na przykład nas przerażała, czy budziła jakieś dziwne emocje, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Jak złapiemy, że jest ten jeden dźwięk, to nagle cała nasza uwaga się przesuwa na ten jeden dźwięk i ta reszta traci na sile. I chodzi o to, że w naszych trudnych doświadczeniach Bóg jest w środku niejako ich siła sprawcza. On jest znacznie większym nasileniem, znacznie większą mocą. Teraz jak ja przekieruję wzrok na Niego, teraz mi się to wszystko ustawia. Bo to wszystko, co drze się i krzyczy, to jest słabsze niż autentyczna potęga Boga. Ale jeżeli ja słucham tego, co się drze i krzyczy, to nie zauważę Boga. Wczoraj widziałam takiego mema na fejsie, że mamy dwie postaci. Jedna jest zwrócona w kierunku internetu, druga w kierunku Biblii. To ty, jak widziałeś, to możesz od razu powiedzieć, jakie były teksty.
Tak, tak, bo ten mem wraca co jakiś czas, i on jest, ale jest świetny, bo to rzeczywiście jest dobra intuicja. Znaczy jeden właśnie patrzy wgapiony w monitor, drugi w Biblię i ten pierwszy krzyczy, jesteśmy zgubieni, a ten drugi woła, jesteśmy uratowani. Nie? Tak, tak, tak.
I dlatego myślę, że to jest trudne dla nas do przyjęcia z jednego względu. Ja myślałem głupio. Ale
mamy... Wiesz co, to jest jeszcze... Nie, to niekoniecznie, wiesz, bo to nawet nie jest kwestia... To się dzieje troszeczkę wcześniej, kiedy ja decyduję, nie, o tym, na co będę patrzył. To jest na świeżo moje bardzo intensywne doświadczenie. W tej chwili ja to absolutnie nie będę w tej chwili żadnej ani deklaracji politycznych robił, ani żadnych innych, ale nie śledząc media społecznościowe w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie, ciśnienie, ja nie mierzę ciśnienia, ale ja czuję, nie, po prostu, że ciśnienie mi skacze. Ja potem nie mogę uwolnić się od myślenia o tym, co się dzieje, nie mogę uwolnić własnego serca od tego, żeby przestało tak mocno bić, i mam problem ze spaniem. Ale to mówię dosłownie, nie w przenośni. Kiedy sięgam po Biblię, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy się modlę, kiedy jestem, po prostu spędzam czas przed Panem, to znowu nie przenośnie, tylko bardzo dosłownie, nie w takim sensie duchowym, tylko bardzo fizjologicznym, uspokajam się. Słuchajcie, to naprawdę działa, ale w szczególnie w takich skrajnych czasach jak teraz. Ja absolutnie nie namawiam do tego, żeby teraz, nie wiem, bawić się w Amiszów i... albo wyjść na pustynię i udawać, że nie ma tej rzeczywistości, która jest. Ale przynajmniej, żeby mieć tę świadomość, jak bardzo to wpływa na nas samych, na naszą jakość życia, to na co patrzymy, czego słuchamy, z jakich źródeł, nie? Bo to też nie chodzi tylko o informację, ale również, czy to jest informacja, czy to jest od razu po prostu ustawienie do nienawiści, nie? Do lęku, nie? Bo tak. Takich ubranych w kościelne, niby duchowe szaty, straszących rzeczy w sieci jest naprawdę zalew. Jest tego naprawdę ogromna ilość. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Jakie decyzje podejmujemy?
Tak, i tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli sięgasz po Biblię, to sięgasz po Biblię jako przestrzeń, sięgasz po Boga. Jakby, przepraszam, stawiasz Panu Bogu kawę i mówisz, no, usiądźmy razem. Nie sięgasz po pocieszacz, bo pocieszacz Biblia jako pocieszacz nie zadziała, bo ona nie jest pocieszaczem. Tak, ona nie jest poduszką, do której się przytulisz, wypłaczysz i cyk, działa. Nie, spotykasz osobę i teraz na tyle, na ile spotkasz osobę, na tyle doświadczysz pomocy. Jeżeli chcesz spotkać podręcznik, jak, żeby mi się przyjemniej żyło, no to Biblia nie działa. To od razu mówię, bo jak ktoś weźmie Biblię na tej zasadzie i to się rozczaruje, to nawet nie próbujmy.
Bo ta rzeczywistość opisana w Biblii, czy Bóg opisany w Biblii jest daleko bardziej skomplikowany niż nasza chęć właśnie natychmiastowej pociechy. Co nie znaczy, że w Biblii brakuje tekstów pocieszających, chociażby w Księdze Joela, o której właśnie dzisiaj rozmawiamy. Są piękne, są wspaniałe, nie? Ale to nie jest wszystko.
Tak. Wystarczy chociażby przed wieczornym pójściem pod prysznic przeczytać sobie trzeci rozdział. A potem sobie go uświadomić. Co znaczy wyleję moje ducha na wszelkie ciało. W takim kontekście.
Jak już o tym duchu mówisz, to jest, bo to już będzie nas prowadziło w tę stronę. Jest takie sformułowanie w tej księdze, które natychmiast, myślę, że wielu z nas rodzi w jednych, skrajne odczucia, w jednych bardzo negatywne, w drugich bardzo pozytywne, Dzień Pański. Jedni się go boją, a drudzy na niego czekają. Dlaczego się boją? No to ja może szybko przeczytam tylko drugi rozdział, wersety pierwszy i drugi. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej, niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju. No to drżyjcie. Bo nadchodzi dzień pański, bo już jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. I potem mamy drugi opis w trzecim rozdziale, wersety trzeci i czwarty, i uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, uwaga, dzień wielki i straszny. No to mamy się czego bać. To jest jak scena z tego, gdzie jest Nemo, gdzie pojawia się wielki ten rekin i mówi: jestem żarło, macie prawo się bać. To jest ten moment właśnie. To mamy się bać tego Dnia Pańskiego, czy mamy na niego czekać z wytęsknieniem? O co tu chodzi? Czy on już był? Może, bo może przegapiliśmy.
Nie. Pierwsza rzecz, że to jest w czwartym wersecie trzeciego rozdziału mamy dzień wielki, gadol, i dzień, który jest dniem jara, czy jare, dniem respektu wobec Boga, którym widzisz to, jak naprawdę cały czas podziwiałeś Boga. I teraz pierwsza sprawa. Jak widzimy tego typu sformułowania, to najpierw trzeba sobie je rozwalić od strony semantycznej. Czyli co oznacza słowo dzień? Dzień to jest jednostka czasowa. Konkretna...
Czas, nie? Jakiś okres czasu.
Moment. Tak.
Tak.
O właśnie, ale moment bardziej, nie?
Tak.
Bo
tak,
dzień
tak,
to
tak.
Nie miesiąc.
Tak, to nie
zatem
rok.
Zatem pewien
nie?
moment... Tak, i to też nie sekunda. Dobra, więc pierwsze. I teraz pański. No to z czym ci się kojarzy pański?
No, że Pan jest, że Bóg pański. Jest blisko. Bóg jest w tym czasie bardzo blisko. I to, ale wiesz, z takim opisem, to on bardziej wygląda jak ta sytuacja, kiedy Izraelici wołają do Mojżesza, żeby tak powiem tam, bo my tu nie wytrzymamy, nie? Bo ten Bóg w tym obłoku stopił, wszyscy zaraz zginiemy, nie? Po prostu jest przerażenie. Nie?
Okay.
Za blisko.
O, dobra, a teraz dlaczego? No to teraz
boimy, bo nie mamy z nim relacji, nie? Bo
tak.
On przychodzi jako wizja, jakaś projekcja naszych lęków związanych z Bogiem.
Okej, okay. I jeszcze druga rzecz, ma przyjechać ciocia z Ameryki.
Tak.
I zależy od tego, jaką masz relację z ciocią z Ameryki. Czy odpowiadałeś na jej listy, byłeś grzeczny, to przyjazd cioci z Ameryki jest super świętem. Ale jeżeli zlekceważyłeś ciocię z Ameryki, jeszcze nie daj Boże nagadałeś na nią do kogoś, tak? I ciocia o tym wie, to przyjazd cioci z Ameryki równa się sądny dzień. Ile razy tak mówimy, prawda? Że to będzie sądny dzień przyjazd tej ciotki. No bo żeśmy zawalili sprawę. I identycznie patrzymy na Boga. Pierwsza rzecz, jeśli go nie znamy, to projektujemy, a druga rzecz, jeżeli zawaliliśmy i my byśmy sobie za to dali to, tamto, siamto i owamto, no to przyjazd Pana Boga jest straszny. I to jest absolutnie przerzutka naszych, jakby tego, w jakiej relacji jesteśmy z Bogiem, w jakim stopniu relacji. Bo jeżeli ja słyszę, że Bóg, i teraz kolejna rzecz, prawda? Poruzja. O nie, niech Pan Bóg poczeka, prawda? Gdzie? I nagle mamy Pana Boga, który stoi w tym momencie z Tobą twarzą w twarz i mówi, serio? Jestem tutaj.
A ja jestem nieprzygotowany na Twoje przyjście.
A Pan mówi...
I boję, nie? Co? Bo Ty wszystko mówi... wiesz. Bo Ty wszystko tak. wiesz. Nie zdążyłem się wyspowiadać, a Ty wszystko wiesz.
Tak, a Pan Bóg mówi, ale słuchaj, ale ja jestem teraz w środku Twojego życia. O co chodzi?
Za blisko.
A Pan Bóg mówi, ale ja jestem przez cały czas. Tak? Ja wszystko widziałem. We wszystkim jestem. Generalnie nie musisz mi tłumaczyć, co się stało. Bo to, co mieliśmy ostatnio w czytaniach też, Pan Bóg, który przenika nerki i serce. Serce jest bardziej nierozumne, bardziej nieposłuszne, jakby nie taki nieokiełznany niż wszystko, a Pan Bóg przenika nerki i serce, żeby ukazać każdemu według jego czynów. I co to znaczy? Mamy Boga, który doskonale wie, na bazie jakich emocji zadecydowaliśmy. Na bazie jakich informacji, jakich zmagań wewnętrznych zachowaliśmy się tak czy inaczej. I on patrzy na to, co się dzieje przez pryzmat całości. I ten Pan Bóg mówi, ja jestem. To nie jest Pan Bóg, który spada na nas pod ochronie, tak? Czy ląduje na w helikopterze. Tylko Pan Bóg, który tutaj cały czas jest. To jest moment, kiedy my po prostu go zobaczymy. Nagle zobaczymy kogoś, kto chodzi z nami w kapciach po naszym domu. I zna nas od strony kapci. I nie walną nas w tym czasie. No bo jakby był przeciwko, to już dawno nie mielibyśmy kapci i chodzilibyśmy na kolankach po domu. Więc to nie jest tak. Spotykamy kogoś, kto jest cały czas blisko. Czyli skoro nas zna, skoro jestem wszystkim, no to super, tak? I jeszcze jedno, przychodzi po to, żeby rzucić jego wejście, bo teraz co daje zobaczenie Pana Boga? To nagle rozjaśnia ci się rzeczywistość. Ona się staje jak zebra, tak? Widzisz czarne, białe, tak? Pan Bóg mówi, lepiej widać czy gorzej?
Ja tak, wiesz, rzuciłem trochę pół żartem, czy ten Dzień Pański to mamy się bać, czy nie, czy już przyszedł, czy może przegapiliśmy jego przyjście, bo my ten Dzień Pański już mamy, nie, w historii. To jest w Dziejach Apostolskich, bo być może niektórym wam brzmiało już znajomo to, co przeczytałem chwilę wcześniej z Księgi Joela. W Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety 17-21. Tam jest po prostu dokładny cytat. Piotr, wyjaśniając, co się wydarzyło, właśnie cytuje Księgę Joela. Dlatego ona tam się wydaje w pewnych fragmentach bardzo nam bliska. I to jest ciekawa rzecz, bo o to tu muszę cię zapytać. Bo Piotr, kiedy wyjaśnia, co się wydarzyło, kiedy przyszedł Duch Święty, tam stąpił i ten... No to właśnie, że to właśnie są te dni ostatnie, o których mówi Bóg w Księdze Joela, które zapowiada. I zaczyna od końca, czyli właśnie od tych obrazów. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemność, księżyc w krew. Zanim nadejdzie Dzień Pański, wielki, wspaniały, każdy, kto będzie wzywać imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ale ten opis przyrodniczy, on odnosi się do tego wydarzenia, które właśnie teraz miało miejsce. Nie? Czyli tego zstąpienia Ducha Świętego. Ale gdzie tam jest ta krew? Ogień? Tak, ogień był, dobra. Ale tak, krew, księżyc zamienił się w krew, słońce zamieni się w ciemność. Nie ma tego. Nie? Gdybyśmy szukali dosłownego opisu, no to ci wszyscy, co zgromadzili świeczki i zapałki na 3 dni ciemności, będą rozczarowani, tak? Bo halo, a gdzie jest ta ciemność? Miało być, tak? Słońce miało zgasnąć. Nie ma.
A teraz przeżyj w sposób świadomy zachód słońca. I przeżyj w sposób świadomy pojawienie się księżyca, a potem wschód słońca. I zwróć uwagę na barwy. Mówię to do wszystkich, którzy oczywiście rozgraniczają kolory. Tak? Bo to są te rzeczywistości. To jest przemiana, którą my de facto ciągle widzimy. Słońce, które zamienia się w ciemności. Tak? Księżyc, który przechodzi nam później w krew wschodzącego słońca. I to się tak dzieje.
Czyli jeżeli czekasz na literalne, dosłowne wypełnienie się proroctwa, że ono tak dokładnie będzie, jest słońce na niebie, bum, zgasła żarówka, jest ciemno, możesz się nie doczekać.
I to jest ciekawe, że jak przyjrzymy sobie teksty prorockie, to widzimy, że to wkroczenie Pana Boga w dzieje świata dokonuje się cały czas. Ale ono jest dla nas widoczne, czy mocniejsze w pewnych momentach. Że to nie jest tak, że Pan Bóg, to tylko wtedy, tak? Bo użyłeś też tego słowa, że to jest to ostatnie, tak? Że to są te czasy ostateczne.
Tak, bo tak? Piotr to mówi, tak, w ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze. A to właśnie jest ten moment, nie? Ten moment opisany w Dziejach Apostolskich. To tak. Są właśnie dni ostatnie. Ale zaczynają jest... się te dni ostatnie.
O, to nie są, właśnie, i teraz... Hayom Acharonim to nie są dni z końca, tylko meta. I teraz meta oznacza, jak biegłeś w maratonie, dobiegłeś do mety, voilà, i jutro się przygotowujemy do kolejnego maratonu.
Przepraszam, chcesz powiedzieć, że to nie jest taki koniec, tylko to
tak.
Jest... Aha, a popatrz, to ja jednak to cały czas to czytałem w taki sposób, że w dni ostatnie to są po prostu... Od czasów Jezusa do teraz i dalej, jeszcze aż do końca świata, to są te dni ostatnie, ponieważ nastąpi koniec świata, tego, który znamy. I dlatego nazywamy cały ten okres dniami ostatnimi.
Ale w takim znaczeniu, że to jest czas, ale zwróć uwagę, bo to jest jakby cały czas rozwoju, prawda? Bo nam się kojarzy popularnie, że jak dzień ostatni równa się, ostatni dzień mojej pracy, tak? Przeżyłem go, straciłem pracę, koniec.
No mniej więcej tak, to trochę tak Pawłem trochę, że to już, tak powiem, spodziewajcie się lada chwila, że Jezus powróci, nie? Takie napięcie tak. Eschatologiczne, że Jezus już jest w drodze powrotnej, więc ci, którzy pracują, niech pracują tak, jak nie pracowali, ci, którzy się żenią, jakby się nie żenili, etc., etc., bo to wszystko takie jest już tymczasowe, nie? Bo za chwilę Jezus wróci
i
Kościół tak żyje takim klimatem
nie,
wtedy,
nie? Bo Tesaloniczanie to tak rozumieją, za chwilę Jezus wróci, już tego nie będzie,
tak,
a Paweł
tak.
Mówi, ale wy żyjcie tak cały czas, ponieważ imię Boga jest jestem, a nie będę. I teraz, jeżeli Bóg nam się przedstawia na początku jako jestem, to słowo skończy się, nie jakoś to, kurczę, nie pasuje. Bo to jakby się Pan Bóg przedstawiał jako będę. A skoro jestem, to znaczy, że Bóg jest cały czas, ale my mamy jakieś łuski na oczach. Jesteśmy w jakimś doświadczeniu niepełnym widzeniu. I to, co się zmieni, czy zmienia, to jest to obłupanie naszych łusek. I dlatego teksty apokaliptyczne są takie ważne. W chwilach traumy myślisz, nie, to nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak łuski, ja wszystko widzę. Równa się stracenie. A Pan Bóg mówi, dziecko. Ale ja jestem. Masz klapki na oczach. Ściągniemy klapki, ściągniemy łuski, zobaczysz rzeczywistość. Zatem oczekiwanie dnia w znaczeniu już biegniemy jest... I co? I budzimy się tak jak w tych bajkach, prawda? Nagle spadł do jakiejś jaskini, budzi się... I co? Żyjemy? Nie żyjemy? Co to jest teraz, prawda? Zawieszenie? Ale mamy Boga, który mówi, ja jestem. Więc czy oczekujemy zniszczenia? Oczekujemy tego, że nasze łuski Pan Bóg nam zedrze z oczu i będziemy Jego, który jest, widzieć i będziemy z Nim dalej żyć, bo mamy życie zawsze. Zatem wersja dobiegam do ściany, roztrzaskuje się i na tym się skończyło. Wyłączył się telewizor, skończył się prąd. Nie ma takiej wersji.
Wiesz, myślę, że większość z nas żyje jednak w takim przekonaniu, że takiej tymczasowości tego czasu teraz, że to jest ten namiot naszego przebywania tu na ziemi, on jest nietrwały i tak dalej. I jednak my wciąż oczekujemy, a niektórzy albo Większość z nas żyje w przekonaniu, że opóźnia się ten dzień pański, nie? Ten powrót Pana, bo on już dawno powinien wrócić, nie? A on nie wraca i jesteśmy tutaj sami na ziemi, czekając, aż on wreszcie wróci, zrobi porządek, nie? Z tym, bo dlaczego to zło tak triumfuje, dlaczego to zło wygląda, jakby zwyciężyło, a nie Jezus na krzyżu.
I dlatego mamy ostatni rozdział Księgi Joela, na którym, myślę, już wylądujemy.
Tak, tak, właśnie chciałem cię już zaprosić do Doliny Jozafata. Tak.
Więc i może sama końcówka Doliny Jozafata.
To jest czwarty rozdział, przepraszam, o tak jest, Dolina Jozafata, czwarty rozdział.
Tak, i sama końcówka tego doświadczenia, 17 werset. I poznacie, że ja jestem Pan Bóg wasz. I stanie się owego dnia obfitość wszystkiego, a ci, którzy przelewali krew, czyli byli wrogami ludzi, będą doświadczać tego, jakby konsekwencji tego, co zrobili. Nie kary, tylko tego, jakby jak skłóciłeś się ze wszystkimi, to się nie ma co dziwić, że źle ci się żyje. Ale na wieki ziemia ludy będzie zamieszkana, a Pan zamieszka na Syjonie. Czyli my nie będzie zniszczony Syjon, a Pan Bóg w niebiosach, a my wszyscy już przestaniemy istnieć, tylko Bóg, który jest pomiędzy nami. I teraz wszystkich, którzy od razu przekierowują wzrok na Jerozolimę i mówią tylko tam, pragnę uprzedzić, że to jest tekst, który według dzisiejszych badań, takich, które badań językowych, tekst, który wskazuje na czas helleński. W związku z czym na czas też zajęcia Syjonu, zajęcia Jerozolimy, walki o Jerozolimę, ale przekierowuje nasz wzrok nie na miejsce, tylko na obecność. Bo Pan Bóg wybrał Syjon na swoją siedzibę, równa się Pan Bóg jest tam, gdzie chce. Jak w Ezechielu Pan Bóg się wyprowadza, bo jest ze swoim ludem. Zatem to jest pokazanie, Bóg jest tu. I kiedy jesteś na pozycji wygranej, kiedy odkryjesz to dzisiaj, jak się za 20 lat obudzisz z myślą, Pan Bóg jest tu, sobie pomyślisz, kurczę, słyszałem to 20 lat temu. Jakbym trochę więcej pomyślał, trochę jakby wziął to pod uwagę, to byłbym 20 lat w doświadczaniu bliskości Pana Boga do przodu.
Tych wszystkich, którzy jakby dotrwali do tego momentu, zostawimy z zadaniem domowym, bo wiecie co? Znowu, jak się czyta Biblię i zna się i jest się zakorzenionym w Słowie, to w wielu momentach, to jest taki bonus od znajomości Słowa, wyświetlają się obrazy, konteksty. Nie? O tej szarańczy już dzisiaj rozmawialiśmy, o tym, że mamy tutaj opisy, ten sam opis w Dziejach Apostolskich, prawda? Czyli jakby zaczynamy łapać te rzeczy. Jesteśmy w Dolinie Jozafata, która sama w sobie nic nam nie mówi. Ta Dolina Sądu, czy Dolina Wyroku, jakkolwiek. Ale jeżeli sięgniecie do drugiej księgi Kronik, do 20 rozdziału, to tam czytając tę historię, fascynująca historia, właśnie króla Jozafata, i tego, co się wydarzyło w dolinie Jozafata, to zrozumiecie, o jakim rodzaju zwycięstwa mówi Bóg i o jakim rodzaju jakiego rodzaju zwycięstwa my możemy oczekiwać, mając dookoła to przekonanie, że dookoła są wrogowie, z którymi sobie nie możemy poradzić, bo są za silni wobec nas. I jak Bóg przychodzi ze swoim rozwiązaniem. To jest tam opisane praktycznie jeden do jeden. To jest wasze zadanie. Nie będziemy tego teraz omawiać, opowiadać. Kto ciekawy, druga księga Kronik, 20 rozdział. Możecie przeczytać właściwie całą księgę Kronik oczywiście, ale ta historia jest właśnie w wersetach 1 do 30. I klucz do zrozumienia tego, co się działo właśnie w tej dolinie. Joanna, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a wszystkich zainteresowanych dalszym studium biblijnym i zgłębianiem i spotykaniem, tak jak Joanna, pasjonatka spotykania Boga w Jego Słowie, jeżeli chcecie dzielić tę pasję, youmygod.pl. Wszystkie dane kontaktowe, informacje, kursy, spotkania, tam te rzeczy są i cała narzędziownia, która jest po to, żeby wam pomóc lepiej rozumieć, lepiej wrastać w Słowo Boże i spotykać Boga, takiego jakim jest, a nie jakim sobie go wyobrażamy. Dzięki piękne.
Dzięki Przemo. Bogu chwała.